Zatem witam serdecznie w imieniu Ośrodka Studiów Literackich i Kulturowych nad Komunizmem, który pracuje przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i zapraszam na kolejną dyskusję w ramach cyklu dyskusyjnego PRL na zakręcie. Ja nazywam się Anna Zawadzka i będę miała przyjemność moderować dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie zatytułowaliśmy Lata 60. Produkcja normalności i chciałabym zacząć od przedstawienia naszych gości i ekspertek. Zacznę od profesor Renaty Siemieńskiej, socjolożki, kierownika Katedry UNESCO Kobiety, Społeczeństwo, Rozwój przy Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Siemieńska jest autorką m.in. książek Nowe życie w Nowym Mieście, Siła tradycji i siła interesów o źródłach białego ruchu etnicznego w Stanach Zjednoczonych, Płeć, zawód, polityka, udział kobiet w życiu publicznym w Polsce, a także wraz z Aleksandrą Jasińską napisała książkę Wzory osobowe socjalizmu, która będzie też jakimś punktem wyjścia do naszej dzisiejszej dyskusji. Prowadziła pionierskie w Polsce badania nad społecznym kształtowaniem i znaczeniem ról płciowych. Jest współautorką raportu Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, powstałego w ramach pracy Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach i w publikacjach podejmowała tematy takie jak międzykulturowe studia porównawcze systemów wartości, udział kobiet w życiu publicznym, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, rola rodziny w procesie socjalizacji, a także wpływ społecznych i kulturowych ról płciowych na przebieg karier akademickich. Doktor Eliza Szybowicz, krytyczka literatury, współpracuje m.in. z Krytyką Polityczną, z Gazetą Wyborczą, z Czasem Kultury. Jest współautorką Kalendarium Życia Literackiego 1976-2000 i zajmuje się PRL-owską powieścią dla dziewcząt, której poświęcony jest jej blog Nie Tylko Musi Robić. Eliza, jaka jest końcówka adresu mailowego, żebyśmy mogli na blog wejść? Nie Tylko Musi Robić.
WordPress.com.
I dr Aleksandra Sypuła, doktor nauk humanistycznych, pracy doktorskiej, którą obroniła w Instytucie Badań Literackich, zajmowała się charakterystyką ideowych źródeł polskiego konserwatyzmu. Obecnie jest redaktorką merytoryczną Otwartej Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Na dzisiejszym spotkaniu proponuję procedować tak jak zwykle, to znaczy ja pozwolę sobie zadać panu gościom dwa pytania i poproszę o odpowiedź wszystkie z pań, a potem oddam głos państwu i otworzę dyskusję i czy będzie też czas na dodatkowe pytania. Nazwaliśmy nasz panel Lata 60. Produkcja normalności, ponieważ sięgnęliśmy w naszych badaniach nad latami 60. m.in. do badań socjologicznych, z których wynika, że właściwie od końca lat 50. przez lata 60. dominowały w społeczeństwie polskim, wśród ludzi mieszkających w Polsce, a także w źródłach normotwórczych, które wtedy funkcjonowały w polskim społeczeństwie, cele stabilizacyjne i cele indywidualistyczne. I również sporo jest w tych źródłach normotwórczych mowy o rodzinie, a także takiego nacisku na to, aby satysfakcji życiowej szukać w kręgu prywatności. W związku z tym jakby i w zespole ja sama zaczęłam stawiać sobie takie pytanie, czy lata 60. to jest jakiś moment ucieczki w prywatność, czy można postawić taką tezę, jeżeli to jest ucieczka, to przed czym też, jakby z jakiego obszaru innego niż prywatność. Ale przede wszystkim, jeśli prywatność, jeśli życie rodzinne, jeśli relacje międzyludzkie i w tym relacje intymne stają się tak ważne w trajektoriach życiowych jednostek, to pytanie jest takie, w jaki sposób i jakiego typu normy zaczynają w tej sferze prywatnej dominować, ponieważ myślę, że wraz z naciskiem na prywatność norm dotyczących prywatności przybywa. I dlatego pierwsze pytanie, które mam do wszystkich pań, jest takie właśnie o normy obyczajowe lat 60. To znaczy interesują mnie tutaj normy dotyczące zarówno praw reprodukcyjnych, normy dotyczące seksualności, ról płciowych, ale także w ogóle relacji międzyludzkich, w tym relacji intymnych. Jakie te normy były, jakie nowe normy się pojawiły, jaka była ich geneza oraz jak można je interpretować na tle norm z epoki poprzedniej i następnej. Czy w ogóle o latach 60. możemy mówić jako o pewnym okresie budowania świata prywatnego? Czy może w ogóle ten okres to jest właśnie okres przeniesienia do świata prywatnego punktu ciężkości indywidualnych tożsamości? I tutaj dodatkowa kwestia to jest właśnie ta tożsamość. Proszę wybaczyć, że pytanie jest bardzo długie, ale nie oczekuję, że panie mi skrupulatnie odpowiedzą na każde z pytań, które zadaję, tylko raczej w ten sposób chciałabym otworzyć pewien, zakreślić pewien obszar dyskusji. Interesuje mnie w kontekście tożsamości nie tylko kwestia życia prywatnego, ale także to, co się stało z tożsamością w kontekście dyskursu nacjonalistycznego, z którego wzmożeniem mamy do czynienia w latach 60. Czy to jest tak, że polskość, a być może także katolickość w latach 60. stała się jakimś elementem tożsamości indywidualnej? Na ile mała stabilizacja współgrała z nacjonalizmem tamtego okresu? I ostatnie, szerzej zakrojone pytanie, być może będą miały ochotę panie pokusić się na odpowiedź, czy w okresie powojennym w ogóle w Polsce była szansa na wyjście poza tożsamość nacjonalistyczną, poza horyzont narodowy w proponowanych wzorcach tożsamości? A jeśli była szansa, to dlaczego lata 60. tę szansę właściwie zaprzepaściły? Zacznę może od Aleksandry Sekuły i proszę kolejną wypowiedzi. Czy słychać nas dobrze? Jeszcze tylko takie pytanie techniczne. Tak. Czy trzeba mikrofony włączać?
Dobrze.
Czy pani bardziej na długo? Tak się proszę. Czy ten wszystko jest?
Ja chciałabym może zacząć od... Chciałabym zacząć od środka tego pytania, to znaczy od tego pytania o tożsamość i nacjonalizm, ponieważ ostatnio przyglądałam się temu od strony takiej... od strony takiej, że w latach 60. mniej więcej zaczyna się jakby przyswojenie sobie przez Polaków takiej jakiejś normy sarmackiej, zupełnie oderwanej od wszystkiego i kontynuowane jest to potem. Mianowicie początek lat 60., rok 1960 to jest ekranizacja Krzyżaków, która była ogromnym wydarzeniem ze względu na to, że był to film kolorowy, a wówczas i wówczas drugi film kolorowy. Pierwszy był, to była Przygoda na Mariensztacie z 1953 roku. Film również w pewien sposób był taką wypowiedzią propagandową i on proponował pewne normy. '53 na pewno. Nawet chyba na ekrany chyba wszedł rok później. W każdym razie w rozkwicie budowy komunizmu to jest opowieść taka emancypacyjna, właściwie opowieść o dziewczynie, która ze wsi trafia do miasta i tam odnajduje się w załodze murarskiej. Jeśli chodzi o ten dyskurs emancypacyjny, to są pewne zastrzeżenia, tego można jakby z tym dyskutować, ale generalnie jest to taka wypowiedź, że właśnie jest opowieść o dziewczynie, która przyjeżdża do miasta i odnajduje się w pracy zawodowej i między innymi pada też z jej strony takie stwierdzenie do kobiety, która zatrudniona jest tylko w domu, że nie ma większej charówki niż praca domowa. Właśnie ona to mówi jako ta robotnica. I teraz druga wielka produkcja kolorowa, ogromna, jeśli chodzi o koszta, o nakłady również i ogromna, jeśli chodzi o popularyzację, ponieważ widownia Krzyżaków liczy się w milionach, to znaczy w ciągu tam 4 lat obejrzało kilkanaście milionów widzów ten film. Cieszyło się to ogromną popularnością. Jest to film właściwie, którego zadaniem wydaje się być ustawienie generalnie kobiet na drugim planie i uporządkowanie ról, to znaczy ujednoznacznienie ról kobiety i mężczyzny, ujednoznacznienie tego, kto jest swoim, kto jest obcym, oddzielenie Polaków od Niemców i bohaterów od zdrajców. Można też mówić, że że ten film i jego kolorowość została wykorzystana właśnie do budowy tej sceny obcości i tożsamości, ponieważ Krzyżacy jakkolwiek no, też są przedstawieni kolorowo, natomiast sceny w zamkach krzyżackich są budowane takimi generalnie pionowymi liniami. Takie są surowe dosyć. Więcej tam jest czerni i bieli, natomiast po tej stronie słowiańskiej wykorzystany został cały ten zasób środków technicznych, które dawał Eastman Color. Jeśli chodzi o technikę, to jest, ta ludność jest bardzo kolorowa i taka właśnie i różnobarwna i bardziej te plany są takie płaskie. Też jest wykorzystane to zostało zdaniem do pokazania do jakiegoś takiego w oku zatarcia różnic stanowych. To znaczy w zasadzie ta szlachecka społeczność jest pokazana jako społeczność ludzi prostych, sielskich, oddanych właściwie ciężkiej fizycznej pracy. Teraz jeśli chodzi o role płciowe, to generalnie wygląda to tak, że rolą mężczyzn jest walczyć w sytuacji zagrożenia, a rolą kobiet jest być właściwie ofiarami. I to widać od pierwszej sceny filmu, po której jakby zostaje trup matki Danusi na środku, jak również przez postać samej Danusi. I niewiele tu zmienia Jagienka, która przebrana jest tak, że wygląda właściwie jak czerwony kapturek. I mimo, że generalnie dzielna z niej dziewczyna, to ostatecznie właściwie jej główną zaletą jest to, że jest dobrą kandydatką na żonę i taką gospodarną dziewczyną. Generalnie ta jej taka rozrodcza seksualność jest istotna. Teraz na jakie tło bym rzutowała tą zmianę? Chciałam tylko zaznaczyć, już nie wchodząc w to dalej, że za Krzyżakami poszły dalsze takie ekranizacje, na przykład pana Wołodyjowskiego, który znowu bił rekordy popularności. Najpierw to był serial telewizyjny, potem film. W milionach widzów liczy się tę oglądalność. I znowu jest tam reprodukowany taki bardzo schematyczny wzorzec, jeśli chodzi o role płciowe. I również takie dziwne właśnie jakby ujednolicenie stanów, tak? I ja bym to rzutowała na taki kontekst, że lata 60. to jest taki czas, kiedy zakończył się jakby taki proces zmian, przemieszczania się mas społecznych w strukturze, tak? czyli ogromnej migracji ludności wiejskiej do miast i zmiany ich statusu przez zyskanie płatnej pracy w przemyśle, przez zyskanie wykształcenia jakiegokolwiek często po prostu. I pewnej po prostu samodzielności ekonomicznej najprościej. Ten proces się zahamował w latach 60. I jakby te osoby, które zdobyły jakieś miejsce, osadzały się, próbowały jakoś osadzić się na tych zdobytych pozycjach. Wydaje się również, że Ta propozycja, która jest jednak propozycją władz i która jest propozycją nacjonalizmu, tak? To znaczy została przyjęta najbardziej przez te grupy przemieszczone, to znaczy przez tych, którzy jakoś zmienili, czuli się niezakorzenieni i to ten nacjonalizm dał im zakorzenienie. Późniejsze badania, trochę późniejsze, wykazują, że im niższe wykształcenie ludzi, tym większe, silniejsze poparcie, jakby wyższy współczynnik uczestnictwa w tym, takim systemie obrzędowości patriotyczno-katolickiej. Oczywiście, teraz jeszcze nie powiedziałam tego, że krzyżacy w pewien sposób są taką wypowiedzią w takim sporze między władzą a Kościołem, o czym tutaj pisał Tomek Żukowski, to znaczy wiadomo, że był spór między władzą, między Gomułką a Wyszyńskim, między władzą a biskupami polskimi. Natomiast to, co jest charakterystyczne i co wyszło tutaj z badań naszego zespołu, to jest to, że w latach 60. następuje zawężenie pola i po prostu zawężenie pola dyskusji. I następuje po prostu walka między władzą a Kościołem o naród, o przewodnictwo i jakby o to, jaki jest rodowód polski, tak? Znaczy Kościół mówi swoje, no zostawmy to na razie, przepraszam. Natomiast jeszcze jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, to, że wydaje się, że ten czar, taki powiedzmy, taki czar, jak który przedstawiłam tutaj, który bije z krzyżaków, ale nie tylko chodzi o ten film, ale o tę propozycję, ten czar kompletnie nie działał chyba na młodych inteligentów, którzy już byli osadzeni w swoim statusie. Nie wiem, chociażby Tadeusz Sobolewski w wydanej jakiś czas temu książce Dzieci PRL-u pisze o swoich fascynacjach i o tym, czym on żył wówczas jako student. I właśnie on pisze o takiej grupie inteligentów po prostu, nie z awansu, którzy właśnie ten czas traktują jako życie widza. Oni są widzami, nie ciągnie ich do kościoła, bo z kościoła wieje jakaś stęchlizna, nuda i po prostu nie chodzą na żadne homilie Wyszyńskiego, na Gomułkę i na jakieś tam różne hasła władzy, właśnie, że Polska socjalistyczna jest świątynią, której zburzyć się nie da, albo takie jakieś różne, patrzą jak na takie ekscesy ojca choleryka, on tak pisze. Jednak ojca, no ale generalnie z dystansem. I ich pole recepcji, ich kultura, którą ta grupa wchłania, którą żyje, jest zupełnie innym kręgiem kultury. Oni są poza tym nacjonalizmem i zostają nagle z powrotem wtrąceni w ten dyskurs nagle w 68 roku. Tak jest to opisywane przez tę grupę. Nagle są postawieni przed murem. To tak chciałam.
Ja jestem tutaj dużo starsza niż panie. Panie znają okres lat 60. tak samo dobrze jak czasy powstania listopadowego, to znaczy są oczytane i wiedzą na ten temat dużo, natomiast być może panie i część osób tutaj coś wie od rodziców, ale niekoniecznie. Ja tak zacznę od, gdy były wydarzenia 80 roku. Rozmawiam z jedną z moich studentek, i ona mi mówi, że ona nie wiedziała właściwie to, o czym się mówi i czego żąda się w 80 roku, wracając do historii Polski. Jest, bo żyje, osoba, której rodzice byli inteligentami. Nie potrafię powiedzieć do dzisiaj, chociaż z nią znam, ale nigdy nie patrzyłam, ani nie pytałam o drzewo genealogiczne, czy rodzice przybyli ze wsi, czy druga, trzecia generacja. Ja myślę, że my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to społeczeństwo, to o czym zresztą Bartoszewski niedawno mówił, w jednej z swoich publicznych wypowiedzi jest społeczeństwem chłopskim. Chłopskim w bardzo bliskiej przeszłości. I to jest niezwykle ważne. Gdy my mówimy o tym, co stało się po wojnie, no wojna to było kilka lat, prawda, wiadomo, przy ogromnych stratach w populacji. Przede wszystkim przy ogromnych stratach wśród osób wykształconych. Takie zresztą było to zgodne z zamierzeniem i Niemców, i potem również nowej władzy. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że tylko ci ginęli, ale tu straty były największe. Mówimy dziś, gdy mówimy i oceniamy powstanie warszawskie, że pozbawiło nas częściowo mózgu społeczeństwa. I to nie znaczy, że nie mamy ludzi wykształconych, mamy lepszych, gorszych specjalistów. Gdy Florian Znaniecki, wybitny polski i amerykański socjolog, mówił o społeczeństwie, mówił, że mamy ludzi zabawy, dobrze wychowanych i ludzi pracy i że pewien styl życia był wzorem, to był wzór ludzi zabawy i ludzi dobrze wychowanych. Nie wiem, jaka jest Państwa opinia, ja z przyjemnością czytam różne tomiki dwudziestolecia międzywojennego. Niektóre są dobrze napisane, ciekawie. Czyli gdy my weszliśmy po wojnie okres urbanizacji, weszliśmy również w okres ruralizacji, miasta. Czyli mamy do czynienia, to o czym pani już mówiła, o ogromnych migracjach do miasta. Migracji zresztą, które nie były tylko spontanicznymi migracjami, jak dziś wyjazdy do Wielkiej Brytanii czy Irlandii, ale była to akcja czynienia wyjazd do miasta atrakcyjnym, podjęcie pracy w budującym się przemyśle. No i wiemy, że powstawała wtedy nowa huta, flagowa budowa socjalizmu, która miała być pięknym miastem z nowymi mieszkańcami socjalistycznego miasta. No i również niektórzy z Państwa pamiętają, a niektórzy już oczywiście czytali, bo jest to specyficzna grupa osób, tutaj poemat Warzyka i konsekwencje. Warzyk dokonał, prawda, obalenia mitu człowieka socjalistycznego, pokazując rozmiar patologii w Nowej Hucie. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mówię o ludziach, którzy znaleźli się w warunkach, powiedzielibyśmy, dobrych, plac budowy, potem mieszkania, które otrzymywali, praca, którą oczywiście dostawali, dostęp do różnych produktów. No zresztą Państwo pamiętają film Człowiek z marmuru, oczywiście zrobiony znacznie później, ale odwołuje się do tamtych doświadczeń. Czyli mamy do czynienia z ludźmi zagubionymi w gruncie rzeczy. Ludźmi, którzy dokonują, jest to taki zetknięcie się, zderzenie się do tego, do czego byli, w czym wyrośli na wsi. Część z nich to ceniła, część odrzucała, jak pokazują pamiętniki nowohutniczan pisane wtedy, które analizowałam. No i mamy ideologię, która mówi, wszystko jest świetnie, jesteście najważniejsi, jesteście przyszłością narodu, co do czego oni mają zresztą dość duże wątpliwości. Czyli my możemy powiedzieć, pani była uprzejma tu mówić o indywidualizmie w latach 60., my możemy powiedzieć o rozbiciu w gruncie rzeczy więzi społecznych, bo te, które były na wsi i które regulowały życie na wsi, system kontroli. Dziewczyna i chłopak wiedzieli, jak się mają zachować i wiedzieli, jakie czekają ich sankcje, jeżeli nie będą się w ten sposób zachowywać. I badania etnograficzne, ja mówię nie tylko przedwojenne, ale te, w których ja brałam udział, ponieważ ja kończyłam socjologię w Krakowie i pracowałam z profesorem Kazimierzem Dobrowolskim, no, który badał te społeczności. A sama zresztą też mam nie rodzinny oczywiście kontakt z wsią, którą obserwuję od kilkudziesięciu lat. Czyli mieliśmy do czynienia z ludźmi zagubionymi, który ta propaganda właściwie przerażała. Oni nie wiedzieli się, jak zachować. Powiedzmy, w jakimś pamiętniku jest napisane, że dostał bilet do kina, poszedł do kina, no tak jak stał w butach, w kombinezonie, no tak jak się idzie do pracy. I zobaczył, że to kino jest czymś innym, nie kojarzącym się mu z niczym, bo nie jest to kościół we wsi, nie jest to remiza. A nic więcej tak na wsi nie było, prawda? Poza gospodarstwami. No i że poprosił o przestemplowanie biletu na następny dzień, bo on chce przyjść jeszcze raz i chce przyjść ubrany we właściwy sposób. Ja dlatego o tym mówię, że my dzisiaj, mówiąc o społeczeństwie, o wynikach badań, o rozkładach, korelacjach, regresjach, musimy zdawać sobie sprawę, że substancja ludzka wtedy i obecnie to zupełnie inni ludzie. Ich indywidualizm to nie jest indywidualizm, o którym mówi Engelhardt, o którym mówi Beck, o którym mówi Giddens, o którym mówi Bauman. Indywidualizm ich to jest totalne zagubienie po prostu. To ma zupełnie inne znaczenie, nawet się zastanawiam, czy należy nazwać to indywidualizmem, czy należy to mówić o zagubieniu jednostki. I należy zdawać sobie sprawę z tego, że no, Polska powojenna była jednak, to społeczeństwo było jednak zróżnicowane. Gro, ponad 70% ludzi to byli ludzie na wsi żyjący, którzy migrowali częściowo do miasta. Były niedobitki ziemiaństwa, były niedobitki inteligencji, było mało robotników, tak zwanych pradziada, pradziada, bo przemysł polski był nierozwinięty, więc ta grupa była słaba. Czyli mamy do czynienia z ludźmi, którzy w gruncie rzeczy stali się ofiarami pewnego eksperymentu historycznego, politycznego. Powiedziano im, że są awangardą społeczną i się wcale tak nie czuli, bo byli właśnie zagubieni. No i my wiemy, prawda, jest połowa lat 50., gdy jest październik, gdy okazuje się, że ludzie nie chcą tylko pracować dla swoich wnuków, bo nawet nie wiadomo, czy dla dzieci, że są określone potrzeby konsumpcyjne i nie tylko. I my wiemy, że władza wtedy oczywiście przeżywająca walkę frakcyjną wewnątrz partii, no Gomułka zaczyna, musi kokietować społeczeństwo po to, żeby utrzymać władzę. Tu nie chodzi o to, czy Gomułka uważał, że naprawdę ludzie nie powinni wszyscy chodzić w tenisówkach w lecie jednakowych. Biały z brązową gumą, może ktoś z Państwa pamięta. Młodzi Państwo nawet nie wiedzą, o czym ja mówię, ale trampki to Państwo wiedzą, co to jest. Produkowano z białego płótna żeglarskiego połączonego z brązową gumą. Rarytasem było kupienie trampek, granatowe płótno z białą gumą. I tak w tym wszyscy biegali, nie dlatego, że dziś ktoś by popatrzył na zdjęcie i powiedział, że takie usportowione społeczeństwo, tylko po prostu to sprzedawało. Trzeba również pamiętać, że gdy mówimy o chłopstwie, to chłopstwo to nie była jedna homogeniczna grupa. To przecież była część chłopstwa, która tak samo miała rozparcelowane gospodarstwa jak ziemiańskie, dlatego że to byli bogaci chłopi, prawda, Rejmon nam się kłania, ale również byli to ci, którzy nic nie mieli i ci pośrodku. Jeżeli, czyli rozwarstwienie było ogromne i trzeba pamiętać, że 15% studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przed wojną była pochodzenia chłopskiego. Czyli, że my, mając tych 40 tysięcy ludzi po wojnie z wyższym wykształceniem, mieliśmy tych, którzy mieli rodowody ziemiańskie, to co pisze Hałasiński o genealogii inteligencji polskiej. Tych, którzy już wcześniej byli w mieście, bo te majątki stracili. I osoby pochodzenia chłopskiego, które wyraźnie aspirowały do tego, by upodobnić się do tej grupy. Okres powojenny nie dostarcza żadnych wzorów, ponieważ się mówi temu biednemu, nieszczęsnemu przybyszowi do miasta, ty jesteś awangardą, ty jesteś tym, który jest najlepszy. Czy ci ludzie, ja mówię, nieszczęśni? Oni byli nieszczęśni i nie byli nieszczęśni, dlatego że wiadomo, że wieś była przeludniona, wiadomo, że trzeba było szukać jakichś źródeł utrzymania, ale równocześnie, jak mówię, nie odnajdywali się w tej roli. Hałasiński również, pisząc o chłopach poza rozwarstwieniem, mówi o dwóch postawach zasadniczych wśród chłopstwa: chłop katolik, chłop obywatel. Czyli my musimy sobie zdać sprawę z tego, że instytucja Kościoła była niezwykle ważna dla Polaków w tych trzech różnych zaborach, gdzie wspomagała utrzymanie i jednak pewnej świadomości przynależności narodu. Jaki to był katolicyzm? My wiemy, że rytualny w dużej mierze rytualny katolicyzm, ale on był. Wiemy dobrze przecież z badań politologicznych, opisu roku 56, że Gomułka zyskał poparcie Kościoła. Prawda? To było niezwykle ważne. A nie chodziło o to, że hierarchowie kościelni poprą tylko, tylko że oni potrafią wytłumaczyć wiernym w tych różnych małych miejscowościach, parafiach, że należy, że nie będzie tak źle. I my wiemy, że to przesądziło o rozwoju polskiego rolnictwa na cały okres do zmiany ustroju. Czyli oparcie w Kościele to nie jest ten Kościół, z którym my dziś mamy do czynienia. Z tego sobie trzeba zdawać sprawę, że on był postrzegany jako instytucja pomagająca zachować tożsamość narodową. Można się zapytać, czy tożsamość narodowa jest w ogóle ważna. No, dzisiaj w epoce globalizacji już są podzielone zdania, dlatego że sądzono, że koncepcja tożsamości narodowej zostanie odesłana do lamusa. Dziś okazuje się, że to tak nie jest, ze względu na religijne również problemy, jakie, prawda, i napięcia, jakie się pojawiają. Trzeba pamiętać, że po II wojnie światowej nowa władza starała się minimalizować ważność tożsamości narodowej. Odrzucała Kościół, prawda, księża, patrioci i tak dalej. Dlatego, że chodziło o utożsamianie się z proletariatem światowym, co w gruncie rzeczy oznaczało więź ze Związkiem Sowieckim. Czyli potrzeba tożsamości nie może być tłumaczona tylko w kategoriach nacjonalizmu, tak jak my to dzisiaj odczuwamy. I nawet możemy powiedzieć, że w generacji mojej, no i tych trochę starszych ode mnie, którzy jeszcze żyją, W gruncie rzeczy patriotyzm, nacjonalizm zaczyna budzić te hasła. Zupełnie inne skojarzenia dzisiaj niż wtedy, to, gdy to było takie ważne po II wojnie światowej. Prawda? Bo to była kwestia oporu przeciwko Związkowi Sowieckiemu czy Radzieckiemu. Czyli to jest to, co jest niezwykle ważne. Czy całe społeczeństwo, czy nie były inne grupy? No my możemy mówić, i to i Kisielewski pisał, że przecież część osób ze względów politycznych wycofywała się do tak zwanej wewnętrznej emigracji. Prawda? Ja myślę, że to pojęcie jest Państwu bardzo dobrze znane. To znaczy pewne rzeczy były po prostu wycofanie się do domu. W pewnych rzeczach, o pewnych problemach ogólnych mówiło się w domu, w kręgu zaufanych członków rodziny i przyjaciół. Były takie grupy, tu pani wspominała, można mówić o piwnicy Skrzyneckiego w Krakowie, gdy chodziło o jakąś próbę rozdarcia tego pancerza propagandy, który był nałożony. Czyli były pewne grupy, ale my się musimy zdecydować, o czym my właściwie mówimy, bo możemy powiedzieć, mówimy o tej masie społecznej, która miała właśnie jakieś charakterystyki, i mówimy o wyspach w gruncie rzeczy, które nie zawsze się nawet komunikowały ze sobą, gdzie mówiło się o innych, o problemach ogólnych. Poziom, powiedziałabym, upolitycznienia, ale nie w sensie przynależności do PZPR-u, był w pewnych kręgach wyraźnie duży w sensie dyskusji o przyszłości, o stanie społeczeństwa. No i oczywiście potem mamy rok 68, bo jeżeli jesteśmy w latach 60., ja znowu byłam jedną z osób, która była w tym, ponieważ już pracowałam na Wydziale Filozofii i Socjologii na Krakowskim Przedmieściu 3, gdy właśnie wydział nasz był zamknięty i jako wydział niepoprawny politycznie powiedziano, macie przestać pracować, nie wolno przychodzić, a to wszystko była reakcja na demonstracje studenckie, no i stosunek do, prawda, antyżydowskiej, antysemickiej propagandy, jaka została rozpętana wtedy przez Gomułkę, no i przez część partii. Także tu mamy do czynienia z bardzo wielu, powiedziałabym, teatrami. Nawet uniwersytet jako taki, Uniwersytet Warszawski, nie był jednolity. Były właśnie te wydziały, jak ten, na którym ja pracowałam, który był zamknięty, ale były wydziały poprawne, wręcz tworzone w tym czasie jako antidotum na ten wydział. Czy konsekwencje przestrzenne są do dzisiaj? Tak. Dlatego fakt, że Instytut Socjologii znajduje się dziś na Karowej, to jest efekt ukarania wydziału za niepoprawność polityczną w 68 roku. Przesunięto nas do tamtego budynku, który uznano, że nie nadaje się na budynek szkolny, więc szkołę wyprowadzono gdzie indziej, a wprowadzono. Czyli myślę, że mówiąc o problemie tego okresu, musimy zdawać sobie sprawę właśnie z tej rozmaitości i nie tej mozaiki społecznej, jaka miała miejsce, o zmianach propagandowych przy równocześnie jednym centrum propagandy i nielicznych grupach, które skupiały, ale kameralnie, pewną liczbę osób. No i musimy pamiętać o tym, że Kościół katolicki wtedy miał inną wartość i odgrywał ważną rolę polityczną jako jedyna opozycja przeciwko władzy. Dziś to wszystko nam się wydaje, że nie wydaje się zupełnie inaczej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Kościół wtedy wspierał nie tylko osoby, które były katolikami, ale generalnie te, które były w opozycji do władzy. To oczywiście mogłabym dalej ciągnąć, ale chyba nie powinnam.
Dobrze, to oddaję głos doktor Rodzie Szybowicz.